Chwała Bogu. Witam Was bardzo serdecznie w drogim imieniu naszego Zbawiciela, Pana Jezusa. Chciałbym przy okazji przekazać serdeczne pozdrowienia od brata Reinholda Ulącki, który tu był końcem września i on w tym tygodniu pisał do mnie list. Bardzo mile wspomina ten czas, który spędził w Polsce i prosił, żeby te zbory, które odwiedził, żebym przekazał od niego pozdrowienia, co niniejszym czynię. Chciałbym króciutko, tylko zanim poruszę ten temat, który mam na sercu, powiedzieć parę słów na temat rodziny, na temat zboru i na temat tego, co w greckim języku występuje pod nazwą eklezja, a więc społeczność świętych, społeczność wywołanych. Gdy my czytamy dzieje apostolskie, dla mnie te dzieje apostolskie są zawsze takim wzorcem, jak powinien kształtować się zbór, jaki rozwój powinien być widoczny, jakie owoce. I my czytamy w pierwszych rozdziałach dziejów apostolskich, jak ten zbór powstał i jest taki wspaniały rozdział czwarty, kiedy Piotr i Jan wrócili po przesłuchaniu przez Najwyższą Radę i zabroniono im mówić w imieniu Jezusa. I wtedy my wiemy, jest takie miejsce, że oni podnieśli jednomyślnie głos do Pana, że to miejsce się zatrząsło, napełnieni byli wszyscy mocą. Oni jednomyślnie podnieśli ten głos, a Pan im dał pokój, że mogli głosić. Ale zaraz w następnym rozdziale, w piątym rozdziale czytamy o tym, że pojawiła się historia, jest opisana historia Ananiasza i Safiry. My wiemy, że to jest taka straszna historia, bo zakończyła się śmiercią tak Ananiasza, jak Safiry. I gdy się przypatrujemy temu, to zauważamy, że na pozór oni nic złego nie zrobili, no bo oni nikomu nic nie zabrali, zachowali sobie troszkę pieniędzy na czarną godzinę, chcieli być widziani jak ci, co oddali wszystko, ale my widzimy jedno, oni okłamali Ducha Świętego i spotkała ich śmierć. Co jest takie bardzo ciekawe, że zbór nie założył wielkiej żałoby, nie żałowali, ale my czytamy w tym piątym rozdziale, że strach padł na tych wszystkich, którzy to słyszeli. I tam jest nawet napisane, że nikt nie śmiał się do nich przyłączyć, bo mieli obawę, jakby coś nieczystego. Chciałbym powiedzieć, że coś nieczystego pojawiło się w tej pierwszej społeczności i dlatego Pan zadziałał. My wiemy, że Duch Święty i Piotr, który rozmawiał z Ananiaszem, a potem Safirą, jeszcze zapytał, jeszcze raz takie ostatnie ostrzeżenie. My wiemy, że to nie poskutkowało. Ale zauważamy jedno, że szatan, przeciwnik, chciał spowodować zamieszanie, podział w zborze, żeby grzech się mógł ostać. Ale taka społeczność była, że grzech się nie ostał i my wiemy, jaki był koniec Ananiasza i Safiry. I to, co jest napisane, nikt się do nich nie śmiał przyłączyć, bo strach padł. Tam nie można było coś tam jakoś się przylepić. Każdy musiał być czystym. Ale chciałbym powiedzieć, tam jest dalszy werset, który mówi, ale Pan przydawał na co dzień. I dla nas to jest taki może taką wskazówką. My bardzo często mówimy, taki grzech, to jeszcze nie jest takie złe, my musimy na te większe grzechy zwracać uwagę, ale my przez to zanieczyszczamy zbór, a chciałbym powiedzieć, zbór ma być miejscem, gdzie się nie ostoi grzesznik. To już było trochę lat temu, około 20 lat temu, był u mnie taki brat, się nazywał Willy Buchwald. On bardzo pracował w tym Radio Luksemburg, narodowości niemieckiej. On był później u nas w zborze. I on mi opowiadał takie świadectwo osobistego, osobiste świadectwo jego, co przeżył kiedyś w samolocie. On dużo podróżował z racji tej swojej pracy i kiedyś leciał do Kanady z Niemiec. No i kiedy samolot już tam był jakiś czas w locie, w powietrzu, stewardesa podchodzi i pyta się poszczególnych pasażerów, jaki napój sobie życzą, no bo świadectwo to śniadanie czy ten posiłek to był standard tam. No i on sobie wyzwolił, a obok niego siedział gość, który mówi: ja nic nie chcę, bo ja poszczę. No to ten brat Willi mówi: no to mam w podróży zagwarantowany na parę godzin brata, no bo pości. I tak się ucieszy i mówi: to ty pości, to ty jesteś dzieckiem Bożym? A on mówi: nie, ja jestem satanistą. Ja poszczę i zanosimy modły do naszego Pana, żeby nasz Pan rozbijał małżeństwa i szczególnym atakiem, żeby objął małżeństwa pastorów. Chciałem powiedzieć, to świadectwo później było nawet w czasopiśmie Wortungeist, ale chciałbym powiedzieć jedno, że diabeł przeciwnik, społeczność, która jest w rodzinie, on ją chce rozbić. On ją chce rozbić. A chciałbym powiedzieć, to już wielcy mężowie stanu, Bismarck i tak dalej, mówili, że jakie są rodziny, takie jest nasze społeczeństwo. A jakie są nasze zbory? My wiemy, że przeciwnik wkrada się różnymi sposobami, żeby rozbić tą jedność. To jest jego zadanie. I my wiemy, że on atakuje rodziny. I gdy my popatrzymy na instytucję rodzinną, jaka jest, kiedyś to było świętością, a jak jest dzisiaj, my wiemy o tym. Chciałbym tylko na jedno zwrócić uwagę, że przeciwnik atakuje rodziny. I my wiemy o tej strasznej tragedii, jaka się zdarzyła w tej pierwszej rodzinie, która była: Adam, Ewa, Kain i Abel. To tak chciałem tylko króciutko dodać, jak ważne jest, żeby trwać w czystości, żeby zbór był tym miejscem, gdzie nie ostoi się grzesznik. I dlatego jest tak ważne, żebyśmy my mieli czyste serca, żebyśmy mieli czyste serca, żeby się nic nieczystego w nas nie ostało. A my wiemy, że diabeł przeciwnik, gdzie on zaczyna swoją działalność? W umyśle człowieka. W drugim liście do Koryntian, chyba 10 rozdział, apostoł Paweł pisze: podbija myśl pod posłuszeństwo Chrystusowe. My wiemy, jak prędko można w myślach się w coś zaangażować, że nawet z przerażeniem stwierdzam, gdzie ja jestem. I dlatego taki sługa Boży, jak apostoł Paweł, pisze: podbijam myśl pod posłuszeństwo Chrystusowe, żeby żadne nieczyste myśli nie miały miejsca w moim życiu. Ten sługa Boży Ter Stegen powiedział, jest taka jego wypowiedź: oczy i uszy są drzwiami, przez które człowiek wychodzi na zewnątrz. Wyjdzie na zewnątrz do tego świata, wniesie z tego świata niepokój, nieporozumienia. Chciałbym powiedzieć, że i oczy, i uszy, kojarzenie myśli, to jest dziedzina, gdzie jesteśmy atakowani. Dzisiaj chciałbym takim przesłaniem się podzielić, a to przesłanie to jest krzyż Golgoty i to, co Pan Jezus na krzyżu Golgoty powiedział, wykonało się, co zapisał Ewangelista Jan w 19 rozdziale. My znamy historię, kiedy Pan Jezus wisiał na krzyżu, my wiemy, że On ponosił ofiarę za grzechy całego świata, ale ponosił ofiarę za mnie, za ciebie, za każdego z nas. I chciałbym powiedzieć, że On wiedział, że to było to najstraszniejsze, to był ten najtrudniejszy moment Jego jego misji, kiedy on przyszedł, przyjął kształt człowieka i kiedy on miał przyjść na, już miał być przybity do krzyża Golgoty, to wiemy, że tam taki moment nastąpił, że na moment Pan, Bóg, Ojciec się od niego odwrócił, bo widział obrzydliwość grzechów całego świata, które było na nim złożone. To był moment, to był ten najtrudniejszy moment. Ale kiedy to wszystko się stało, to my czytamy, ewangeliści o tym mówią, szczególnie ewangelista Łukasz mówi: w Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego, a potem powiedział to, co zanotował najbliżej stojący krzyża Golgoty apostoł Jan, to słowo wykonało się. To dzieło odkupienia zostało dokonane. Inni ewangeliści piszą, że zawołał głosem wielkim. I w tym momencie się rozerwała zasłona, która oddzielała miejsce święte od najświętszego i ta zasłona rozerwała się od góry do dołu i to miejsce, które było niedostępne dla ludzi, tam tylko raz w roku mógł wejść najwyższy kapłan, zostało odsłonięte. I chciałbym powiedzieć, że to się stało w tym momencie, jak Pan Jezus powiedział, wykonało się. To dzieło odkupienia zostało dokonane dzięki złożeniu tej doskonałej ofiary, jakim był ten baranek, był Jezus Chrystus. I chciałbym powiedzieć, że to się stało na oczach tłumu mężczyzn, którzy przychodzili w tym dniu po to, żeby ten baranek paschalny, który miał być spożywany, żeby on był zabity. I to się stało wszystko w tym momencie, gdy był tłum tych mężczyzn, którzy przychodzili, żeby, bo my wiemy, że to był dzień Paschy, to był dzień, kiedy przypominano sobie wyjście narodu izraelskiego z Egiptu. I wtedy oni spożywali baranka paschalnego, ale ten baranek paschalny musiał być zabity, przez kapłanów na tym dużym dziedzińcu, który był wokół świątyni. I wiemy, że w tym dniu przychodziły dziesiątki tysięcy mężczyzn, którzy przynosili na swoich ramionach owieczkę. Tam było wyraźnie powiedziane, jak to ma być niesione, lewa ręka, przednie nogi to. I tylko jeśli ten, który przyprowadzał, przynosił, czy przychodził z tym barankiem, był stary, już nie był w stanie unieść, to go mógł prowadzić. I ci przychodzili i ci wszyscy widzieli, kiedy ta zasłona się rozerwała od góry do dołu. Chciałbym powiedzieć, że wtedy było bardzo wiele ludzi w tym miejscu, bo Żydzi przynajmniej raz w życiu każdy z nich chciał uczestniczyć w tej wieczerzy paschalnej, gdzie ten baranek był zabijany właśnie na dziedzińcu świątynnym. I dlatego przychodziło tak bardzo wiele ludzi i takie było nawet prawo ustanowione, żeby spożyć tego baranka paschalnego. Ci, którzy mieszkali w Jerozolimie i w tych okolicznych wioskach, to oni musieli udzielać gospody, jak się to nazywało, bezpłatnie, żeby spędzić, żeby tego baranka paschalnego można było spożyć. Musiało być co najmniej 10 osób, a więc ta sala musiała być odpowiednio duża, bo to się odbywało pozycji półleżącej, oparci byli na lewym ramieniu i spożywali to. I chciałbym powiedzieć, że tych ludzi było bardzo dużo. Ja tylko taki przykład powiem, że namiestnik rzymski, to, który już był po Piłacie, to był Celsjusz, on wiedział, że naród izraelski jest szczególnie podniecony kiedy sobie przypomina to cudowne wyjście narodu izraelskiego. To było, Żydzi, Izraelici o tym wiedzieli, ale Rzymianie również, że ich wyszło bardzo dużo. Ile wyszło z Egiptu, trudno mówić. My mamy zapisane, że było prawie 630 tysięcy mężów, którzy byli powyżej 20 roku życia. To była olbrzymia armia. Do tego dochodziły kobiety, dzieci i tak dalej. Więc możemy sobie wyobrazić, że to... I oni wszyscy wyszli obronną ręką. I teraz w tym dniu święta Paschy Żydzi sobie to przypominali i oni chcieli dożyć, żeby w tym momencie Pan również zadziałał. I oni byli niespokojni. My wiemy, kiedy mowa była o ujęciu, o aresztowaniu Pana Jezusa, to kapłani mówili, ale nie w święto, żeby nie było rozruchu. I chciałbym powiedzieć, że w tym czasie nawet ta twierdza Antonio, która była na takim lekkim wzniesieniu i z tej twierdzy widać było dokładnie plac świątynny, tam był zawsze podwojony garnizon wojskowy w tym okresie, żeby nie było jakiegoś wzburzenia, bo Rzymianie wiedzieli, jakim narodem był ten naród izraelski. I tylko tak dodam, że Cestiusz chciał przekonać Nerona, że ten wzburzony lud to stanowi wielkie niebezpieczeństwo. I on chciał w jakiś sposób nawet policzyć, ile ludzi przychodzi do Jerozolimy. I dlatego, że on był taki sprytny, polecił kapłanom liczyć, ile było tych owiec zabitych. I kronikarze podają, że bywało do 250 tysięcy zabitych i do tego dodajmy jedno zero, to tyle ludzi się schodziło do Jerozolimy i do okolic na ten czas. Ale dlaczego ja to wszystko mówię? Chciałbym zwrócić uwagę na jedno, że kiedy wszyscy byli, tak wiele ludzi było na tym dziedzińcu świątynnym, to ta zasłona od góry do dołu była rozerwana i odsłonięte było to miejsce najświętsze. I teraz takie pytanie się pojawia, jak zareagowali na to ci, którzy to widzieli. My wiemy, że było trzęsienie ziemi, że było zaćmienie, tam świeciły te lichtarze, ten menorach i tak dalej, także światło, że to było widoczne. I teraz jak zareagowali na to? Chciałbym powiedzieć, że większość, a może powiedzieć, że prawie wszyscy nie zrozumieli tego, co się stało. Gdy popatrzymy tylko na uczniów, ta historia uczniów, którzy szli do Emaus, z którymi spotkał się Jezus, to oni mówią, a myśmy się spodziewali. Oni się spodziewali Mesjasza, który na nowo doprowadzi do świetności naród izraelski. Palestyna będzie znowu wolna od tych ciemiężców, jakim byli Rzymianie. I oni takiego Mesjasza oczekiwali, ale oni nie oczekiwali tego Mesjasza, który jest opisany czy w 53 rozdziale Księgi Izajasza proroka, czy tego, co jest opisane w 22 psalmie. My wiemy, że psalm 22 to bardzo wyraźnie mówi o Jezusie, o Jego cierpieniu, o tym, co Go wszystko spotkało. I możemy zauważyć, że chociaż to był taki widoczny moment, bo na Golgocie nie było tylu ludzi, ile było w świątyni, to znaczy na wzgórzu Golgoty. Ich nie było. My wiemy, że apostołowie, uczniowie, oni tak byli tak dosyć daleko, tylko Jan był ze swoją i mama, matka Pana Jezusa, te niewiasty, one były najbliżej, ale ta reszta była tak z dala. I na nich to nie zrobiło ani wrażenia. Oni nie korzyli się przed Bogiem, a zauważmy jedno, że ten, który odpowiadał za egzekucję, ten setnik rzymski, który on był świadkiem wielu egzekucji, bo on był odpowiedzialny za to, to on widział jedno. Zaiste to był człowiek sprawiedliwy. On zauważył różnicę, ale ta reszta I chciałbym powiedzieć, że gdy my rozpatrujemy dzieło odkupienia na krzyżu Golgoty, czy nam to nie spowszedniało? Czy krzyż Golgoty jest w centrum naszej uwagi, w centrum naszego zwiastowania? Chciałbym powiedzieć, że ci dwaj, którzy to zrozumieli, to był Józef z Arymatii i był Nikodem, oni urządzili pogrzeb Pana Jezusa. Oni znali Stary Testament, bo byli nauczycielami, i oni akceptowali co? A Bóg ich tak prowadził, ich przygotował. My czytamy, że oni byli tajnymi uczniami, takimi potajemnym uczniem był ten senator Józef z Arymatii. I on nawet się nie zgodził na to, żeby Jezusa ukrzyżować. Ale wiemy, kiedy już Pan Jezus umarł, aby się wypełniło Pismo. My czytamy, że kość Jego nie była złamana, Jego nie dobijano, bo On już skonał, zanim ci żołnierze dobili tych dwóch skazańców. I teraz my wiemy, że oni by musieli, te ciała tych skazańców były wrzucane do takiego wspólnego dołu. Taki skazaniec nie miał zagwarantowanego, normalnego pochówku. I w 53 rozdziale Księgi Izajasza czytamy, że z niezbożnikami był przewidziany grób jego. Ale my czytamy, że Józef z Arymatii poszedł do Piłata i prosił śmiało o ciało Jezusowe. Bo ten, który ferował ten wyrok śmierci, był jedyny i uprawniony do zmiany wyroku, że można było ten pochówek przeprowadzić. I chciałbym powiedzieć, że ci dwaj mężowie, oni już nie brali udziału w wieczerzy paschalnej, bo oni urządzili pogrzeb Jezusowi. Oni dotykali Jezusa, ale oni wiedzieli, że oni już nie muszą w tym uczestniczyć. Jeśli chodzi o prawo, oni nie mieli prawa nawet w tym uczestniczyć, dlatego że dotykali umarłego i oni byli przez 24 godziny nieczyści, a według zakonu, który wtedy obowiązywał, dlatego oni się wykluczyli z tego. Ale co było takie bardzo ciekawe, charakterystyczne, że oni to robili na oczach wszystkich oskarżycieli, wszystkich kapłanów, którzy doprowadzili do tego, że Pan Jezus został ukrzyżowany. I oni tym samym wykluczyli się ze swoich pozycji, jakie zajmowali. I chciałbym powiedzieć, że to jest taki piękny przykład. Oni zrozumieli, co to jest ofiara, którą poniósł Pan Jezus na krzyżu Golgoty, że oni już tych wszystkich rytualnych, tych wszystkich nakazanych przez zakon czynności nie muszą robić, bo nie muszą składać żadnych ofiar, bo Jezus umarł, został tą doskonałą ofiarą. I chciałbym powiedzieć, że to jest coś dla nas, to jest to najwspanialsze poselstwo, że ta doskonała ofiara, Pan Jezus Chrystus, został ofiarowany za mnie i za ciebie. I dlatego poselstwo krzyża, poselstwo zwycięstwa Jezusa na krzyżu Golgoty, to jest tym centralnym punktem zwiastowania apostoła Pawła. A my wiemy, że Paweł był sługą Bożym. On był powołany do głoszenia Ewangelii. Świat go nazywa apostołem, tym największym apostołem, który głosił Ewangelię w całym ówczesnym Imperium Rzymskim. Wszystko to, te państwa, które leżały wokół basenu Morza Śródziemnego. I ten apostoł Paweł nie uważał za stosowne coś innego mówić, coś innego umieć poza krzyżem Golgoty i mocą, która płynie z tego krzyża. Chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł był tym, który prześladował zbór Boży. Ten, który tępił dzieci Boże. Ale po spotkaniu z Jezusem jego życie się odmieniło. To proroctwo, które usłyszał Ananiasz, on mi jest naczyniem wybranym, żeby niósł poselstwo przed pogan. A tam jest powiedziane, a ja mu ukażę, jak wiele musi cierpieć. I to wszystko było udziałem Pawła, ale dla niego było najważniejsze Chrystus ukrzyżowany. I my wiemy, że apostoł Paweł był w różnych miejscach, ale dwa takie miejsca to są szczególne, bo w Efezie apostoł Paweł w sumie 3 lata usługiwał, a w Koryncie usługiwał 1,5 roku. I w Koryncie, kiedy on się znalazł w tym bezbożnym mieście, w tym mieście, które w owym czasie liczyło prawie 400 tysięcy, widział to bałwochwalstwo, to wszystko, co się dzieje. On widział tam ludzi tych bardzo bogatych, którzy posiadali rzesze niewolników, widział i tych średnich, i tych niewolników, i do nich wszystkich on przemawiał, im wszystkim głosił Ewangelię, ale głosił Ewangelię, o której on pisze w pierwszym liście do Koryntian, zaraz w 1 i 2 rozdziale, on głosił Ewangelię do tych wszystkich, którzy byli w Koryncie. Takie zapewnienie otrzymał Paweł, będąc w Koryncie, kiedy on się znalazł w Koryncie, widział to miasto, widział tą bezbożność, widział, co tam się wszystko działo, to Pan powiedział mu: nie bój się, nie milcz, albowiem mam wielki lud w tym mieście. W Koryncie byli ludzie bardzo bogaci, na których pracowali niewolnicy, i oni nic nie robili, tylko słuchali różnych filozofii i dyskutowali, a apostoł Paweł umiał z każdym nawiązać kontakt. I z tym najbiedniejszym, z tym niewolnikiem, według opisów historycznych, bo w tej chwili to Korynt, to jest taka mała miejscowość, gdzie no, zwiedzają turyści, bo jest wiele obiektów tam godnych uwagi, ale kiedyś to miasto Korynt liczyło prawie 400 tysięcy i to było miasto portowe, handlowe i miasto, gdzie było bardzo, bardzo wiele różnych ołtarzy, bożków i tak dalej. I tam był też ołtarz, gdzie było napisane nieznajomemu Bogu, na co zwrócił również uwagę apostoł Paweł. I to miasto miało szczególne znaczenie, bo było miastem portowym. I chciałbym powiedzieć, że to miasto leżało nad kanałem Koryńskim, który istnieje do dzisiejszego dnia. On ma około 7 kilometrów długości i ten kanał łączy Morze Jońskie z Morzem Egejskim. I chciałbym powiedzieć jedno, że zamiast opływać statki na południe, taką długą drogę, to te statki przechodziły przez ten kanał Koryński. Ale one, to były żaglowce, my wiemy, że dzisiaj jak jest większy statek, to go wprowadza holownik do portu, ale tam w tym czasie nie było holowników, a przy pomocy wiatru i żagli nie można było płynąć tym wąskim kanałem. I to było właśnie zajęciem dla tysięcy niewolników, że oni na linach ciągnęli i przeciągali te statki i w jedną, i w drugą stronę. Według danych danych historycznych, tam ponad 60% ludności to byli niewolnicy w Koryncie. Więc jak 400 tysięcy, 60, to jest prawie ponad 250 tysięcy. Taka liczba niewolników była i oni również, tak jak i ci bogaci i ci ubodzy, przyjmowali Ewangelię. I apostołowi Pawłowi zarzucali, i to jest napisane w 2 liście do Koryntu, że jego poselstwo jest takie bardzo skromne. On żadnej filozofii nie stosował, żeby głosić o Jezusie, ale mówił o mocy. Ja te słowa chciałbym przeczytać, kiedy apostoł Paweł pisał do Koryntian, to on pisze 2 rozdział 1 listu, pisze tak: a ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy albo mądrości opowiadając wam świadectwo Boże. Albowiem nie osądziłem za rzecz potrzebną, co innego umieć między wami, tylko Jezusa Chrystusa i to onego ukrzyżowanego. A mowa moja i kazanie moje nie było w powabnych mądrości ludzkiej słowach, ale w okazaniu ducha i mocy. A w poprzednim rozdziale pisze również, ponieważ mądrości Bożej świat nie poznał Boga przez mądrość, upodobało się Bogu przez głupie kazanie zbawić wierzących, gdyż Żydzi się cudów domagają, Grecy mądrości szukają, ale my każemy Chrystusa ukrzyżowanego, Żydom wprawdzie zgorszenie, a Grekom głupstwo, lecz samym powołanym i Żydom i Grekom każemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Chciałbym powiedzieć, że tu pisze, że jest mocą Bożą i mądrością. Każdy z nas, kto słucha Słowa Bożego, to odróżni słowa, które głoszone są z mocą, od słów, które są głoszone w mądrości. My wiemy, że mamy bardzo wielu wykształconych teologów, mamy pięknych mówców, którzy szlifują swoje robią wszystko, żeby jak najlepiej wypaść słownie, żeby kazanie było pod każdym względem poprawne. Ale takie pytanie, czy to kazanie jest pełne mocy? Apostoł Paweł tu tak bardzo wyraźnie mówi o tym, że to słowo o krzyżu jest dla niego mądrością i mocą. My tej Bożej mądrości potrzebujemy w naszym życiu na każdy dzień. Potrzebujemy mocy na każdy dzień. I chciałbym powiedzieć, że poselstwo o krzyżu nie jest teraz często głoszone. Niestety, ale nie jest. Chciałbym powiedzieć, że dzisiaj poselstwo krzyża, to jest taka twarda mowa. Wiemy, że krzyż jest symbolem śmierci. Ja za moment na to chciałbym zwrócić uwagę, ale chciałbym powiedzieć jedno, że Paweł nie patrzył na to, co powiedzą inni, ale to, co tu jest napisane, on uparcie czy stale głosił. A my wiemy, że apostoł Paweł zakładał zbory. On zakładał zbory i on był, tak jak się go określa, apostołem narodów, gdzie wszędzie był, gdzie zakładał zbory. Gdy popatrzymy na taki początek w Europie, bo najpierw był w Małej Azji, ale gdy popatrzymy na ten skromny początek, w Filipii znalazł się apostoł Paweł. On posłał go, bo on tam się znalazł, bo Pan go posłał. I tam była taka mała grupka, ta niewiasta, która sprzedawała szarłat, ta Lidia udostępniła mu swój dom, żeby tam mógł mieszkać, a potem po tych strasznych przeżyciach stróż więzienny został ochrzczony. I to był początek zboru Filipii. A gdy my czytamy list do Filipensów, który pisał parę lat później apostoł Paweł, to pisze do biskupów, do diakonów, którzy byli, więc możemy sobie wyobrazić, że to nie było biskupów i diakonów dla jednej Lidii i dla jednego stróża więziennego. Nie. Tam powstał duży zbór. Początek był trudny, ale Paweł był posłuszny i on wszędzie głosił to samo. Mądrość Bożą i moc Bożą. I dlatego chciałbym powiedzieć, że jest tak bardzo ważne, żeby to poselstwo krzyża, że Jezus umarł za mnie, żebyśmy sobie z tego zdawali sprawę, że to jest najważniejszy moment, bo Pan Jezus powiedział, wykonało się. Kiedyś najwyższy kapłan wchodził raz na rok do miejsca najświętszego i on prosił za narodem izraelskim, a dzisiaj każdy z nas ma wolny przystęp, że my możemy się modlić i tak jak myśmy i w tych świadectwach słyszeli, jeśli my się zwracamy do Pana, Pan nam odpowiada, oczywiście nie według naszego zegarka, według naszego terminu, bo my jesteśmy ludźmi, którzy dostajemy polecenia i też dajemy polecenia w zależności, gdzie kto na jakim stanowisku pracuje, ale w każdym razie my wiemy, że praca i tak dalej, wszystko odbywa się według jakiegoś planu. Ale Boży plan jest nieco inny, Boży plan jest zupełnie inny i dlatego my nie możemy od naszego Pana niczego wymagać, stawiając mu termin, a jak Pan pokieruje, to już jest jego sprawa. Gdy my czytamy list do Rzymian, w tym pierwszym rozdziale zaraz apostoł Paweł pragnął być w Rzymie i pragnął zobaczyć ten zbór, tak jak tam pisze, którego wiara słynie po całym świecie. I on się znalazł w Rzymie, ale jak? W jakim stanie? W kajdanach, jako więzień. Prawda? I chciałbym powiedzieć, że jego życzenie się spełniło, bo się znalazł w Rzymie, ale w zupełnie takiej innej sytuacji. Ale on nie załamał rąk i my wiemy, że w tym czasie, jak oczekiwał na tą wizytę u cesarza Nerona, jako że on się odwołał jako obywatel rzymski, to trwało długo, ale on czasu nie marnował i on głosił, i on pisał listy, a te listy się zachowały dla nas po to, żebyśmy my z tego mogli skorzystać. I ja chciałbym jedno powiedzieć, na jedno zwrócić uwagę. Poselstwo krzyża to mówi o śmierci naszego starego ja. A to nie jest popularne, żeby tak głosić. Dotykanie tego własnego ja, to jest taka ryzykowna sytuacja, że ukorzyć się, pokutować, szukać oblicza Bożego, no dzisiaj to trzeba tak bardzo oględnie, żeby od razu nie zrażać ludzi. Bardzo często słyszę, mówi się, wiesz, to trzeba tak ostrożnie, bo to z czasem ci ludzie się zmienią. Ale tu chciałbym tak bardzo wyraźnie powiedzieć, że my musimy, idąc za Jezusem, iść bezkompromisowo. Jeśli nasze świadectwo ma być przekonywujące, to musi być w mocy krzyża. Stary człowiek musi umrzeć. Chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus mówi o spożywaniu ciała i krwi. Chciałbym powiedzieć, że ciało i krew tworzą istotę człowieka. I my możemy mieć tą nową istotę tylko wtedy, jeśli nasze stare ja, nasza istota umrze na krzyżu Golgoty. I Golgota jest miejscem, gdzie my zawsze możemy jeszcze przyjść i po całym dniu, kiedy przychodzimy, Panie, Ty znasz wszystko. My możemy, Panie, przebacz, bo to czy tamto. Dzisiaj o pokucie to o tym to się raczej nie mówi. I chciałbym powiedzieć, że jeśli my chcemy iść za Jezusem, chcemy Go naśladować, to Pan Jezus powiedział jedno, zaprzeć samego siebie, wziąć swój krzyż i naśladować mnie. Czy się tak dzisiaj dzieje? Chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus jak do uczniów coś więcej przemówił, coś twardszego, to powiedział, twarda to jest mowa, któż jej słuchać może? I my czytamy, że wielu odeszło od Jezusa, kiedy On mówił o tym naśladownictwie i tam potem wywiązała się ta rozmowa między Piotrem i Pan Jezus zapytał Izali, i wy chcecie odejść? Chciałbym powiedzieć, że my jesteśmy dzisiaj w zupełnie innym czasie. Dzisiaj słowo, ta Ewangelia, to co jest głoszone, to jest tak bardzo, bardzo spłycane. Ten szary, szorstki krzyż nie jest centrum zwiastowania. I chciałbym powiedzieć, że dzisiaj samorealizacja, docenianie siebie, samolubstwo, egoizm, no hedonizm, to wszystko dominuje w życiu ludzi, którzy nas otaczają, ale to się wkrada również do zborów, dlatego że przychodzą tacy, którzy głoszą fałszywą Ewangelię. Takim przerażeniem kiedyś czytałem, bo to już jest chyba 3 lata temu, takie jest czasopismo kobiece, Ladies Home Journal, amerykańskie czasopismo, i tam taki cykl artykułu był, który Rick Warren umieszczał, jak być efektywny w pracy dla Pana i tak dalej. I tam są takie, tam było takich 5 punktów podanych. Ja je wynotowałem, 5 prawd, Tak tam jest napisane. Zaakceptuj siebie, kochaj samego siebie, bądź sobie wierny, przebacz samemu sobie i wierz w siebie. Przerażające. To w czasopiśmie chrześcijańskim. Chciałbym powiedzieć, że gdy ja to przeczytałem, to wystarczyło mi tylko porównać, co Pan Jezus mówi, kto chce iść za mną, niech zaprze samego siebie. A apostoł Paweł, ten, który widzi jedno tylko krzyż Golgoty i zwiastowanie krzyża Golgoty, mówi, jeśli by kto inną Ewangelię głosił, to jest taki straszny wyrok. Ja nie jestem od tego, żeby kogokolwiek sądzić, ale chciałbym powiedzieć, tam jest napisane, kto by inną Ewangelię głosił. Tam jest nawet napisane, gdyby to był anioł z nieba, niech będzie przeklęty. A apostoł Paweł pisze w liście do Efezów, a nie dziw się, bo i sam szatan przemienia się w anioła światłości. Nie wiem, czy znana jest wam taka książka, no ja byłem na tym wychowany częściowo, taka książka jest Klejnoty Obietnic Bożych, Charles Haddon Spurgeon. To był ewangelista XIX wieku w Ameryce i tysiące ludzi się nawracało. On prowadził takie duże ewangelizacje namiotowe. A jego poselstwo brzmiało, było zawarte w zdaniu o czterech wyrazach. A to te cztery wyrazy to Jezus umarł za mnie. I tysiące ludzi się nawracało. I chciałbym powiedzieć, że dzisiaj my żyjemy w takim czasie, że to poselstwo krzyża, to, że Jezus umarł za mnie, że jest tak spłycane. I chciałbym powiedzieć, że jest tak jakby wprowadzany taki inny krzyż. On nie jest taki szary, szorstki, tam nie ma śmierci starego ja. I chciałbym powiedzieć, że tak całkiem niewinnie, tak niepostrzeżenie się wprowadza ten nieco inny krzyż. Ale ta różnica nie jest taka pozorna, bo ta różnica jest zasadnicza. Chciałbym powiedzieć, że z tego nowego krzyża wypływa nowa filozofia. Ta filozofia dla chrześcijańskiego życia polega na tym, że my mamy żyć na nieco innym poziomie, ale nie ma mowy o wyrzeczeniach, o śmierci własnego ja. Nie, nie, to nie jest potrzebne, to nie jest konieczny. I takie chrześcijaństwo nie żąda żadnych wyrzeczeń. Ewangelista Tozer, nie wiem czy go znacie, to taki dosyć radykalny, on już nie żyje, Amerykanin, to pisze, że dzisiaj jesteśmy w takim stanie, on niedawno odszedł, ale on pisze, jesteśmy w takim stanie, że od tych, którzy przychodzą jako nawróceni, my niczego nie oczekujemy, nie oczekujemy żadnej zmiany, nie oczekujemy widocznych owoców. Czy tak jest? Chciałbym powiedzieć, każdy, kto narodzi się na nowo, to muszę powiedzieć o jednym, że się odróżnia od ludzi tego świata. I świat bardzo dobrze wie o tym, kto jest jego własnością i kto nie jest jego własnością. A jeśli my wśród tego świata jesteśmy innymi, mamy tą nową naturę, to jednak muszę powiedzieć, że ta nowa natura zaczyna się po śmierci starego ja. W Imperium Rzymskim kara przez ukrzyżowanie polegała na tym, że skazaniec niósł krzyż na miejsce stracenia. I on nie szedł tam po to, żeby coś poprawić, żeby coś zmienić. On szedł tam, żeby skończyć to stare, to swoje życie. To była nieubłagana śmierć i stamtąd już nie było powrotu. I chciałbym powiedzieć, że jeśli my mamy narodzić się na nowo, to ten stary człowiek musi umrzeć na krzyżu Golgoty. Nie ma innej rady. Jeśli my mamy być nowym stworzeniem, to stare musi zostać zakończone. Apostoł Paweł pisze wyraźnie, że jesteśmy nowym stworzeniem. ale czy jestem? Czy mi się rozchodzi o to, żebym ja jako to nowe stworzenie żył, czy ja jeszcze chcę tak kulejąc iść, tak jeszcze kulawo postępując, ale iść i trochę światu i trochę Panu. Dlatego ja chciałbym już na zakończenie powiedzieć, nowonarodzenie, o tym, co Pan Jezus powiedział do Nikodema, to jest warunkiem zbawienia. Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nawrócić i odwrócić, naród izraelski 40 lat się nawracał i odwracał. Ale chciałbym powiedzieć, jeśli się ktoś narodzi na nowo, to jest nowym stworzeniem. Choćby raczkował, tak jak niemowlę w pierwszym okresie, ale on wzrasta, on żyje, jest wszystko nowe. I dlatego to nowonarodzenie jest ściśle związane ze śmiercią starego ja. I to ma na myśli apostoł Paweł, gdy on pisze: z Chrystusem umarłem, ja nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. Chrystus nie zamieszka w czymś nieczystym. Chrystus nie zamieszka tak pół na pół jeszcze świat, a pół Chrystus. Nie. Chciałbym powiedzieć, że to jest ta zasadnicza zmiana, która musi nastąpić. To jest bardzo może radykalne, ale apostoł Paweł na to tak bardzo zwraca uwagę i to ma na myśli, kiedy on pisze, że nie chce niczego innego umieć, tylko Chrystusa onego ukrzyżowanego. I dlatego chciałbym powiedzieć, że tak jak w pierwszym liście do Koryntu jest napisane, ja to jeszcze raz na zakończenie przeczytam w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, 23 wiersz, mówi takie słowa: ale my każemy Chrystusa ukrzyżowanego, Żydom wprawdzie zgorszenie, Grekom głupstwo, lecz samym powołanym i Żydom i Grekom każemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Tu jest napisane, że Żydom zgorszenie. Żydzi byli zgorszeni. To miał być Mesjasz, to miał być ten, który miał odkupić Izraela, a on tak skończył, tak marnie. Ale chciałbym powiedzieć, że on uczynił to, że ta przegroda, która oddzielała nas przez grzech pierwszego człowieka od naszego Boga, od naszego Ojca, ta przegroda została usunięta. Dlatego my każemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. A myślę, że zgodzicie się wszyscy ze mną, że nam tej mocy Bożej i tej Bożej mądrości na co dzień potrzeba. I tego ja chciałbym każdemu z was i również sobie życzyć, żebyśmy w tej mocy mogli chodzić, żeby świat poznał to, że my jesteśmy nie tymi z tego świata, ale że jesteśmy tymi, którzy są przyodziani mocą z góry. Ja wierzę, że gdy to będzie naszym życzeniem i to będzie takim naszym usilnym pragnieniem, że my tego dożyjemy, że Pan się objawi i z mądrością daje nam dar poznania, dar mądrości, żebyśmy mogli rzecz kosztowną od nikczemnej odróżniać. My stajemy nieraz przed takim dylematem, nawet w zborach różnych. Oni to mówią, to mówią, to można. Ale dla nas jest najważniejsze, ale to, co nam mówi Słowo Boże. Jeśli cokolwiek słyszymy, czy jakieś nowości, czy jakieś zwiastowanie, zawsze to pierwsze pytanie, jest to zgodne ze Słowem Bożym? A jeśli tak, to amen, to my się do tego przychylamy. Ale jeśli to nie jest zgodne ze Słowem Bożym, jeśli ten krzyż Golgoty jest taki spłycony, to chciałbym powiedzieć, że to prowadzi do tragedii. Tylko może taki przykład jeszcze powiem, przepraszam, bo już tak przeciągam, ale w jednym zborze w Niemczech, w którym byłem, miałem tam przywilej też usługiwać z wielką bojaźnią. Tam był taki napis w tym zboże wypalone na desce, bardzo to było stare, zaiste on niemoce nasze ziół nasie. I kiedy w tym zboże już po różnych zmianach, tam w tym zboże usługiwał pastor Jonathan Paul, a jego nauka była prowadzenie do uświęcenia, uświęcone życie, bez którego nikt nie ogląda Pana. No, dużo się zmieniło. Tę kaplicę w międzyczasie też przebudowywano, już tam nie byłem, w tej przebudowanej kaplicy, ale takiego przyjaciela mam, który teraz doszedł do 90 roku życia i on mi relacjonuje, mówi, wiesz, to znaczy napisał mi, że ten napis usunięto, ten stary krzyż, on wprawdzie tam nie był szorstki, bo był dębowy, ładny, też odstawili na bok i jest tam taki krzyż, który ma tam te różne rureczki takie, takie neony i jest taki pulpit sterowniczy i ten krzyż jest tak w zależności jak się zasteruje, jest zielony, niebieski, czerwony i biały. I ten krzyż świeci tymi różnymi kolorami i tam wchodzi zespół, który pląsa i tak dalej, i tak dalej. I ten brat mówi, już dalej nie mogę pisać. Chciałbym powiedzieć, że rok temu miałem możliwość spotkać tego pastora i mówię mu, no rozmawialiśmy trochę, zresztą byłem jego tłumaczem i ja się go w pewnym momencie pytam, no a jak z tym krzyżem? Coście wy w ogóle zrobili? O, bracie, myśmy przyjęli inny kierunek. Inny kierunek? Nasza rozmowa się skończyła. Chciałbym powiedzieć, że nam nie wolno spłycać jakiejś filozofii krzyża, że to tylko jest tak powierzchowne. Nam tego robić nie wolno, bo jeśli by to ktokolwiek robił, to to jest niezgodne ze Słowem Bożym. Dlatego prośmy naszego Pana, żeby ta mowa o krzyżu była dla nas mocą i mądrością do naszego codziennego życia. Niech Pan błogosławi to słowo. Amen.